Dzień dobry, program realizuje Krzysztof Mysiak, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w sobotnie przedpołudnie w kolejnym wydaniu programu Dom i Ogród. A co przygotowaliśmy na dziś? Między innymi powiemy, jak minimalizować utratę ciepła w domu i jak w ten sposób oszczędzać na opłatach za ogrzewanie mieszkania, czyli praktyczne porady, co robić, a czego unikać w codziennych praktykach. A w drugiej części programu będzie o dyni, którą warto się zainteresować ze względu na walory zdrowotne, ale także dekoracyjne. Warto ją zaprosić do ogrodu. Będziemy też przypominać o dodatku osłonowym, bo zbliża się koniec terminu przyjmowania wniosków o wsparcie. Można je składać tylko do końca października, a to już w najbliższy poniedziałek. To ten dodatek ogłoszony na początku tego roku w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej. To pod koniec programu. Państwa pytania do naszych ekspertów przyjmujemy mailowo na adres domiogrodmałparede.lublin.pl. Tam też można wysyłać wszelkie informacje, także własne doświadczenia, które można przekazać potem za naszym pośrednictwem innym słuchaczom. Dom i Ogród, jak w każde sobotnie przedpołudnie na antenie Polskiego Radia Lublin, taki dziś potrwa do 12:00. Warto więc z nami zostać. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
Dostosowanie temperatury do pory dnia i rodzaju pomieszczeń, niezasłanianie grzejników, prawidłowe wietrzenie pomieszczeń czy korzystanie z energii słonecznej w ciągu dnia, a na noc zasłanianie okien to tylko niektóre sposoby, które znacznie zwiększą efektywność ciepła w domu i nie pozwolą na jego utratę. To tak tytułem wstępu, a więcej o tym powie dyrektor elektrociepłowni Lublin Wrotków PGE Energia Ciepła Paweł Okapa.
Biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną, która ma wpływ na cenę czynników energetycznych, a tym samym na cenę ciepła, należy podejść do tematu w ten sposób, że trzeba założyć, że ciepło nie będzie tanie, w związku z czym trzeba go jak najwięcej oszczędzać. Ciepło zależy od pewnych parametrów fizycznych, to znaczy, że ważna jest powierzchnia wymiany tego ciepła, ważna jest przenikalność tej powierzchni wymiany ciepła, ważna jest temperatura wewnętrzna w stosunku do temperatury zewnętrznej, ponieważ jest to różnica temperatur wewnątrz i zewnątrz. I za chwilę opowiem, jak można przeciwdziałać tym czynnikom fizycznym. Należy dodać jeszcze, że ogrzewając powierzchnię w mieszkaniu, ogrzewamy powietrze, które jest usuwane z pomieszczeń mieszkalnych poprzez wentylację, bo to też trzeba pamiętać o tym. I kolejną rzeczą bardzo ważną jest, jak działa ogrzewanie wewnątrz mieszkania. Otóż trzeba pamiętać o tym, że grzejnik konwekcyjnie ogrzewa powietrze, czyli powietrze, które jest przy grzejniku, jest ogrzewane, unosi się do góry, cyrkuluje do przeciwnej ściany, w tym czasie się ochładza, spada na dół i z powrotem dostaje się do grzejnika po podłodze. Czyli zakłócenie tej konwekcji ma wpływ na komfort cieplny wewnątrz. Ale 1/3 ciepła szacuje się, że jest przez grzejnik oddawana radiacyjnie. To znaczy, że jeżeli zasłonimy ten grzejnik, to nie mamy poczucia ciepła płynącego od grzejnika, bo grzejnik też promieniuje ciepło. Czyli po prostu widząc grzejnik, po prostu będziemy odczuwali to ciepło. I kolejną rzeczą, która przed poradami praktycznymi, którą trzeba uwzględnić, to są zyski z ciepła. Ponieważ, jak pewnie wszyscy radiosłuchacze wiedzą, no, lodówka oddaje ciepło, piekarnik oddaje ciepło, ale bardzo ważnym, no i tutaj niestety płacimy za tą energię, ale bardzo ważnym czynnikiem w ogrzewaniu mieszkań jest nasłonecznienie. Jeżeli mamy nawet zimowy dzień, ale słoneczny, to dbajmy o to, żeby to słońce spadało i po prostu ogrzewało nam pomieszczenie wewnętrzne.
Uwzględniając te aspekty, co powinniśmy jeszcze robić, czy też czego nie robić, aby ograniczać utratę ciepła, tym samym oszczędzać na rachunkach?
Jeżeli chodzi o powierzchnię grzewczą, no to wiadomo, że nie zmienimy jej w mieszkaniach w żaden sposób. Ale powinniśmy pamiętać o tym, że często w budynkach wielorodzinnych są pomieszczenia wspólne, tak jak klatki schodowe, czasami suszarnie, pralnie dawne, gdzie po prostu ograniczenie tego ogrzewania, jeżeli jest to racjonalne oczywiście, może spowodować, że powierzchnia wymiany ciepła się ograniczy. Podobnie, jeżeli ktoś mieszka w domku jednorodzinnym i nie używa jednego piętra w mieszkaniu, to nie ma sensu go ogrzewać tak jak w pomieszczeniach, które użytkujemy normalnie, bo wtedy ograniczamy powierzchnię wymiany ciepła. Jeżeli chodzi o współczynniki przenikania, no to docieplanie budynków przy drożejącym cieple i docieplanie wszelkich powierzchni, ale także rur z ciepłą wodą jest jak najbardziej skazane. Oczywiście nikt w chwili obecnej przed sezonem grzewczym nie rzuci się do cieplania, ale należy pamiętać, że jeżeli powierzchnie grzewcze, powierzchnie wymiany ciepła są nieizolowane, to każda na przykład przegroda za grzejnikiem powoduje, że ten grzejnik nie grzeje ściany. Są rozwiązania typu przyklejane kasetony styropianowe do sufitów, jak ktoś mieszka na ostatniej kondygnacji i ten w stropodach jest, powiedzmy, taki sobie. Są to takie kasetony, które można malować. To należy pamiętać, że w tym zakresie można to robić. I tutaj też praktyczna rada, jeżeli nie ma słońca na zewnątrz, to zasłaniajmy okna. W szczególności w nocy zasłaniajmy. Takie zasłonięcie okna, ale powyżej parapetu, o czym zaraz będę mówił, powoduje, że mamy dodatkową przegrodę przenikania ciepła, co bardzo, bardzo skutecznie wpływa na ograniczenie tego zużycia ciepła w pomieszczeniu.
Jaka powinna być temperatura w pomieszczeniach?
Bardzo, ale to bardzo ważną rzeczą jest temperatura wewnątrz mieszkań. Otóż, proszę Państwa, jeżeli założymy, że temperatura wewnątrz mieszkań powinna wynosić 20 stopni, a na zewnątrz średnio w sezonie ta temperatura wynosi 2 stopnie, to mamy różnicę 18 stopni. I ona wpływa wprost jako mnożnik na ilość ciepła, które jest potrzebne w mieszkaniu. I jeżeli zwiększymy tą wartość ogrzewania pomieszczenia o 5 na przykład wewnątrz mieszkania, no to już mamy 23 mnożnik powierzchnia razy współczynnik przenikania. To jest bardzo ważną rzeczą. I w prostej proporcji, jeżeli ograniczymy przy temperaturze 22 stopni ogrzewanie o 1 stopień w mieszkaniu, no to osiągamy oszczędność 5% ciepła. Dlatego bardzo ważne jest, żeby każdy u siebie miał termostaty. Termostaty są to pokrętła przy grzejniku, które mają w sobie zamontowany czujnik temperatury, dlatego nie wolno tego osłaniać, ponieważ on czuje temperaturę wokół siebie. Oczywiście są rozwiązania ze szczujką zdalną, ale są droższe i też dosyć kłopotliwe w użytkowaniu, ponieważ jakiś kabelek do niego trzeba przeprowadzić lub łączyć się radiacyjnie, co jest już dosyć drogim rozwiązaniem. Natomiast taki termostat przy grzejniku powoduje, że każdy ma wpływ na komfort cieplny, jaki ma.
Krótka przerwa, a po niej między innymi powiemy o wartościach, jakie najlepiej utrzymywać w poszczególnych pomieszczeniach, a także o wentylacji. Radio Lublin. Dom i ogród. Żeby nie przegrzewać mieszkań, najlepiej utrzymywać pewne wartości w poszczególnych pomieszczeniach i na przykład w salonach to średnio 20 stopni w zależności od wielkości pomieszczenia. W sypialni podczas snu wystarczy 18, podobnie w kuchni, a dla łazienki maksymalnie to 24.
Tu powinniśmy uważać, bo czasami warto się lekko cieplej ubrać niż przegrzewać mieszkanie, ponieważ przegrzewanie mieszkania, o czym zaraz powiem, wymaga znowu wentylacji tego mieszkania. Jeżeli chodzi o nieobecność nas w domu lub ogrzewanie pomieszczeń, których nie użytkujemy, warto ograniczać temperaturę. Tylko tutaj, proszę Państwa, warto pamiętać, że ogrzewanie ma dwie funkcje. Po pierwsze, ma funkcję komfortu cieplnego, ale też zapewnia odpowiednie, jakby to powiedzieć, higienę przegród zewnętrznych, czyli nie można zaniżać temperatury tak, do takiego stopnia, żeby wykraplała się para wodna, bo będziemy mieli do czynienia z grzybem. Czyli temperatura 16 stopni, tak jak powiedziałem, poprzez różnicę na zewnątrz, to jest coś, do czego powinniśmy ograniczać, jeżeli nie użytkujemy pomieszczeń. Dlatego wychodząc z domu, ograniczajmy ogrzewanie, nie użytkując pomieszczeń, ograniczajmy ogrzewanie. Tu można powrócić też do wspólnych części budynku, o których mówiłem, gdzie po prostu to ogrzewanie też powinniśmy ograniczać przy tych cenach ciepła, które w chwili obecnej już zaistniały, a jeszcze będą wzrastać.
Co zatem z wentylacją?
Należy też pamiętać o tym, że zwiększając temperaturę w mieszkaniu, zwiększamy straty wentylacyjne przy wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja grawitacyjna jest obliczona na odpowiedniej ilości wymian powietrza, natomiast ona działa bardzo dobrze, jeżeli jest oczywiście nieosłaniana, przy różnicy 8 stopni Celsjusza pomiędzy temperaturą wewnętrzną a zewnętrzną. Czyli przegrzewanie tego powoduje, że zwiększamy ciąg powietrza w tej wentylacji grawitacyjnej, co powoduje po prostu wywiewanie tego powietrza i poprzez naturalne szczeliny w oknach i drzwiach po prostu nawiewanie powietrza chłodniejszego. Tutaj, jeżeli chodzi o ograniczanie powietrza wentylacyjnego, to byłbym bardzo ostrożny. Absolutnie tego nie można robić w miejscach, gdzie dochodzi do spalania gazu, na przykład w piecykach lub kuchenkach gazowych. Natomiast jeżeli ktoś nie spala gazu, to można pomyśleć o takich urządzeniach, które ograniczają tą wentylację, mając sobie higroskop, czyli jeżeli higroskop wyczuje zbyt dużą wilgotność, na przykład po kąpieli, to otworzy się, natomiast jeżeli łazienka nie będzie użytkowana w zakresie kąpieli, będzie się przymykał. To jest dosyć skuteczne i proste rozwiązanie i wcale takie niedrogie i można o tym pomyśleć.
Istotne znaczenie ma też ustawianie mebli czy elementów dekoracyjnych wokół grzejników czy przy nich.
Jeżeli chodzi o odbiór tego ciepła z grzejników, no to musimy pamiętać o paru podstawowych rzeczach. Już wspomniałem, że zasłanienie grzejnika to jest de facto pozbycie się 1/3 ciepła w zakresie komfortu. Jeżeli chodzi o zasłanianie grzejnika kotarami, powodujemy coś takiego, że konwekcja ciepła odbywa się bezpośrednio przy oknie. To znaczy, że ciepło zamiast płynąć, tak jak opowiadałem, po pokoju, po prostu zaczyna płynąć za kotarą w dużej części, co powoduje, że bardzo szybko dostaje się do okna, które ma najsłabszy współczynnik przenikania z całego mieszkania i tamtędy szybko ucieka. Jeżeli chodzi także o nasz komfort ciepła, tak jak wspomniałem, przegrzewanie pomieszczeń powoduje, że czujemy zaduch. Chcemy wentylować mieszkanie. Najgorszym rozwiązaniem, jakie może być, to jest rozszczelnianie okna, gdy grzejemy. Po prostu wtedy powodujemy, że powietrze wentyluje się poprzez bezpośrednie wydostawanie się na zewnątrz. Tak jak mówiłem, mamy kratki wentylacyjne, które powinno to dbać. Natomiast jeżeli zwiększamy temperaturę w mieszkaniu i uchylamy okna, to bezpośrednio wypuszczamy ciepło. Ja zdaję sobie sprawę, że od czasu do czasu trzeba przewietrzyć to mieszkanie, ale wtedy zadbajmy o to, że zakręćmy grzejnik wtedy już maksymalnie jak możemy i przez krótki 5-10 minut otwórzmy okna, otwórzmy balkon, przewentylujmy to, zamknijmy, jeżeli poczujemy, że jest przewentylowane, poczekajmy chwilę i dopiero odkręcimy grzejnik. Ponieważ jeżeli wentylujemy powietrze, termostat, który zakładam, że mamy, będzie czuł, że ciepło ucieka i cały czas będzie chciało się grzać, czyli grzejnik będzie się rozgrzewał. Jeżeli chodzi o zyski ciepła, tak jak powiedziałem, dbajmy o to, żeby słońce, które może wpaść do mieszkania, wpadło.
Gdzie możemy szukać cennych porad w tym zakresie?
Taki wywiad jest oczywiście ulotny. Jeżeli Państwa coś zainteresuje, to na stronach PGE Energia Ciepła mamy prezentację, która właściwie obejmuje wszystkie zagadnienia, o których się powiedziałem, nawet z wizualizacją, żeby to było łatwiejsze. Także zapraszamy na stronę PGE Energia Ciepła. Oszczędzaj ciepło i dbaj o środowisko.
Zachęcał dyrektor elektrociepłowni Lublin Wrotków PGE Energia Ciepła Paweł Okapa. Czyli tak, dostosowujemy temperaturę, pory dnia i rodzaju pomieszczeń. Nie zasłaniamy grzejników meblami, zasłonami czy jakimikolwiek elementami dekoracji. Prawidłowo wietrzymy, nie otwieramy okien, nie wietrzymy, gdy są włączone kaloryfery, gdy są termostaty. No i oczywiście korzystamy z energii słonecznej w ciągu dnia, na noc zasłaniamy te okna. Raz jeszcze odsyłam Państwa na stronę pgeenergiaciepła.pl.
Dom i ogród.
A teraz zaglądamy do jesiennego ogrodu, a jak jesień, to czas na dynię, która ma dobry czynny wpływ na nasze zdrowie i urodę, dlatego warto ją zaprosić do ogrodu i uprawiać przez cały rok, by jesienią cieszyć się zbiorem, a przez cały rok też przetworami z dyni, bo to bogactwo witamin z grupy B, beta-karotenu, witaminy C i tak dalej. Zawiera też wiele potrzebnych dla zdrowia pierwiastków, jak żelazo, potas, magnez czy fosfor i miedź. Polecana jest między innymi w diecie odchudzającej, bo ma niewiele kalorii i jest lekkostrawna, mówi regionalistka kulinarna i restauratorka Elżbieta Wójcik.
Dynia jest to owoc, warzywo, jak niektórzy sądzą, które jest nam bardzo potrzebne. Jest to produkt, który jest bardzo fajny do pracy w kuchni. Z dyni możemy zrobić mnóstwo różnego rodzaju produktów. Możemy zrobić zupę, możemy zrobić roladę biszkoptową z serkiem mascarpone, możemy zrobić sernik z dynią, możemy zrobić dynię marynowaną, kandyzowaną. Oczywiście każda gospodyni ma swój własny potencjał, co można z dynią zrobić. Natomiast warto jeść dynię ze względu na to, że przede wszystkim zawiera ogromne ilości błonnika. Zawiera dynia bardzo duży skład mikroelementów, ale też jest bardzo wartościowa dla młodego pokolenia, zwłaszcza dla małych dzieci, gdzie można śmiało robić różnego rodzaju zupki, które świetnie reagują na przewód pokarmowy. Wyłagadzają wszelkiego rodzaju dolegliwości bólowe i zalecana jest również przy niestrawnościach i zaleganiach w jelitach. Stąd też dynia, która tak kojarzy nam się z ostatnim dniem praktycznie października, dniem 1 listopada, która pięknie wygląda, jeśli zrobimy z niej przepiękne lampiony podświetlane do dekoracji, ale jest to bardzo taka roślina, która jest rewelacyjna łącznie z aranżacją ogrodów, bo te dynie nasze w ogrodach przepięknie wyglądają.
Dynia to też element dekoracyjny domów.
Jeżdżąc w tym roku bardzo dużo po Lubelszczyźnie, zobaczyłam, że tak naprawdę wraca taki element charakterystyczny dekorowania domów, wejść do domów różnego rodzaju dyniami, tykwami w połączeniu z kwiatami. Przepięknie to wygląda i tak naprawdę polecam oczywiście też, ponieważ ta dynia rozjaśnia nam jesień swoimi pięknymi kolorami. Dynia jest znana w kilku odmianach, kilku gatunkach. Każdy z tych gatunków oczywiście ma zupełnie inny charakter. Niektóre dynie, tak jak dynia Hokkaido, możemy jeść z całą skórką. Ja akurat dynię Hokkaido piekę w piekarniku, wydrążając tylko i wyłącznie pestki, czyli środek, ale do pieczenia tej dyni wstawiam naczynie z wodą, ponieważ dynia Hokkaido ma to do siebie, że jest taka porowata i jest tak jakby twarda, ale rozsypująca się po upieczeniu. Stąd też mam nadzieję, że Państwo wiecie o tym, że dynię Hokkaido wystarczy po upieczeniu obierać, tylko zmielić przez maszynkę do mielenia mięsa razem ze skórką, a następnie zmiksować blenderem. Wtedy mamy przepięknie kolorystyczną, dopasowaną już dynię i możemy z niej zrobić ciasteczka dyniowe. Służy nam to jako pire do sernika z dynią, ale też oczywiście najważniejsza rzecz, przepyszną zupę dyniową.
Dynię warto też zatrzymać na dłużej, na przykład marynując w słoiku.
Dynia marynowana wychodzi tak jak kandyzowana. Musimy dynię obrać z twardej skóry, wydrążyć w środku te elementy takie włókniste, pokroić w kostkę. Przepis jest taki, że na 1 kg dyni pokrojonej w kostkę bierzemy, przygotowujemy zalewę 2,5 szklanki cukru, pół szklanki octu 10%, jedną szklankę wody, dwa goździki i dwa ziarenka pieprzu. I to wszystko, tą zalewę gotujemy w garnku. Jeśli się zagotuje, możemy dodać do tego korę cynamonu, ale twardą, nie korę taką utartą, tylko w kawałeczku, żeby nabrało to po prostu smaku. Jeśli się zalewa zagotuje, wrzucamy do tej zalewy pokrojoną dynię i tylko i wyłącznie do zagotowania leciutko pochodzi około 1 minuty i do słoików wkładamy razem z zalewą i pasteryzujemy 10 minut w temperaturze 100 stopni. I mamy wspaniałą marynowaną dynię na cały praktycznie rok.
To marynowana, a na czym polega kandyzowanie?
Kandyzowanie to jest to, że jest spora ilość cukru, który powoduje wysycenie w dyni tego cukru i zrobi się taki smak, tak jakbyśmy jedli kandyzowaną skórkę pomarańczową. Taki smak będzie miało to. Czyli to jest gotowanie prawie w cukrze. Przy kandyzowanej dyni po prostu tą dynię gotujemy w samym cukrze, bez octu. Natomiast ocet dodajemy wtedy, kiedy mamy ochotę, żeby była lekko winna, czyli marynowana. Te proporcje tutaj w tej zalewie powodują to, że są idealnie dopasowane. Kandyzowaną tą dynię musimy też zapasteryzować, żeby w zalewie tej samej cukrowej, żeby po prostu nie sfermentowała. Jeśli tego nie zrobimy, no to wiadomo, że będzie to troszeczkę niefajne, kiedy nam po tygodniu sfermentuje.
O czym mówiła regionalistka kulinarna i restauratorka Elżbieta Wójcik. Warto dynię uprawiać, nie jest trudna w uprawie, a potem z niej korzystać przez cały rok.
Dom i ogród.
Teraz przypominamy o dodatku osłonowym. Wnioski o wsparcie można składać jeszcze tylko do końca października, a to już w najbliższy poniedziałek. Tak czas szybko płynie. Dodatek osłonowy to przyznana ustawowo forma wsparcia, będąca odpowiedzią na problemy niektórych gospodarstw domowych związanych ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw, a został wprowadzony w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej. Przyznanie dodatku osłonowego jest uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego wynoszącego w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2100 miesięcznie, w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1500 zł miesięcznie na osobę. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku a kwotą przekroczenia według zasady złotówka za złotówkę. Jeżeli wysokość dodatku ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje. Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden taki dodatek. W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która zrobi to jako pierwsza. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania. I tak wsparcie roczne wynosi w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 400 zł, gospodarstwa 2-3-osobowego 600 zł, 4-5-osobowego to 850 zł, a w przypadku gospodarstwa 6 i więcej osobowego 1150 zł. Ale w przypadku gospodarstw, w których stosowane jest źródło ogrzewania jak kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi i to zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków i to jest bardzo, bardzo ważne. Kwota dodatku jest zwiększona i wynosi rocznie w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 500 zł, gospodarstwa 2-3-osobowego 750 zł, 4-5-osobowego 1062,50 zł. A w przypadku gospodarstwa 6 i więcej osobowego 1437,50 zł. Dla przypomnienia, nabór wniosków o ten dodatek osłonowy ruszył na początku tego roku, dokładnie 10 stycznia. Osoby, które złożyły wnioski w terminie do końca stycznia, otrzymują środki w dwóch równych ratach, to jest do końca marca i teraz do 2 grudnia. Natomiast ci, którzy złożyli lub złożą wnioski do 31 października, mogą liczyć na jednorazową wypłatę całości świadczenia w terminie do 2 grudnia. Wnioski złożone po 31 października nie będą rozpatrywane, dlatego trzeba się pospieszyć. Szczegóły w urzędach miast i gmin.